Dzień 15, lekcja 15. Zniekształcenia poznawcze oraz myśli czarno-białe wpływające na poziom stresu. Dziś w tej lekcji opowiem o tym, jak zniekształcenia poznawcze oraz myślenie czarno-białe, czyli wszystko albo nic, wpływa na Twój poziom stresu. Dziś podsumuję 10 podstawowych zniekształceń poznawczych, z czego zniekształcenie numer 6 dzieli się na dwa podtypy i omówię je jako podtyp A i podtyp B. Chciałam takim przystępnym językiem Tobie odpowiedzieć o tym, czym w ogóle są te zniekształcenia poznawcze, o co w tym chodzi, bo to dla niektórych osób ta terminologia zniekształcenie poznawcze może wydawać się taka bardzo psychologiczna, naukowa. Więc ja postaram się w taki prosty sposób przybliżyć Tobie, czym są te zniekształcenia poznawcze, a podczas mojego wykładu Ty oczywiście możesz zwracać uwagę na to, czy być może Ty właśnie masz zniekształcenia poznawcze i tego typu myśli występują również u Ciebie. Zniekształcenia poznawcze to wyolbrzymione albo i irracjonalne wzorce myślenia, które podtrzymują i utrwalają obecność objawów z kręgu takiego depresyjnego, lękowego, takich negatywnych myśli i przekonań. Obecność zniekształceń poznawczych w myśleniu skutkuje postrzeganiem rzeczywistości właśnie w taki negatywny sposób, taki stronniczy, taki oparty tylko i wyłącznie o Twoją prawdę, o Twoje przekonania, a interpretacja wydarzeń jest często fałszywa i pesymistyczna. Najczęściej występujące zniekształcenia poznawcze to numer 1, myślenie w kategoriach wszystko albo nic. To myślenie w kategoriach wszystko albo nic zwane jest też myśleniem czarno-białym i polega na postrzeganiu wydarzeń w kategoriach wszystko albo nic, czyli tak zero-jedynkowo. One jest również właśnie nazywane myśleniem zero-jedynkowym, takim spolaryzowanym, myśleniem w kategoriach wszystko albo nic, myśleniem albo-albo i polega na postrzeganiu siebie, ludzi czy sytuacji w kategoriach dwóch skrajności, bez jakby stopniowania czy uwzględnienia złożoności danej sytuacji. Tutaj przykładem może być, że coś jest albo dobre, albo złe. Coś jest albo miłe, albo niemiłe. Ktoś jest albo z nami, albo przeciwko nam. Ktoś jest albo mądry, albo głupi. Albo coś jest interesujące, albo coś jest bez sensu. Albo coś jest łatwe, albo coś jest trudne. Albo coś jest czarne, albo coś jest białe. Czyli jak widzisz, nie ma tutaj żadnych odcieni szarości, nie ma nic pośrodku, jest albo-albo, jest zero-jedynkowo. Nie myślisz o tym, że na przykład ktoś jest mądry albo ktoś jest głupi, a ktoś na przykład pośrodku może być trochę mądry albo trochę głupi, albo że na przykład ma trochę wiedzy. Nie myślisz o tym, że jeżeli ktoś nie jest z nami, to wcale nie jest przeciwko nam, no bo przecież ma prawo swojego własnego wyboru i tak naprawdę w ogóle może być niezainteresowany tym, co my robimy, co się z nami dzieje, nie musi w ogóle iść zgodnie z naszymi przekonaniami. Numer 2 to nadmierne uogólnianie, czyli tak zwana nadmierna generalizacja. Polega na wyciąganiu takich szybkich wniosków opartych o własną interpretację i negatywne przekonania bez dowodów na to, co się dzieje. To może w konsekwencji doprowadzić właśnie do samych negatywnych myśli, czyli negatywnych przekonań. W wyniku tego masz te ujemne, negatywne emocje. Negatywne, znowu powtarzam, w kwestii takiej ujemności, czyli takie, które nie dodają nam energii, a jedynie ją odbierają. No i w efekcie tego masz stany zniżki, a w konsekwencji właśnie tych myśli, przekonań, ujemnie nacechowanych emocji, stanów zniżki, no masz działania, które pogłębiają te stany, bo bardzo trudno jest działać, kiedy myśli się źle, kiedy czuje się źle, no to efektem tego jest działanie takie w zniżkowej energii. Oczywiście takie nadmierne uogólnianie może też na początku być tylko jakby w korelacji do pojedynczych zdarzeń, natomiast ta nadmierna generalizacja, kiedy nie wyłapiesz tego w danym momencie, że jednak dobra, mam tendencję do tej nadmiernej generalizacji, jest teraz moment, że bardzo bym chciała coś z tym zrobić. Jeżeli nie zaczniesz z tym nic robić, to z tych pojedynczych zdarzeń, tych zdarzeń będzie więcej, no bo tak działa ludzki mózg. Takim przykładem nadmiernego uogólnienia, czyli tak zwanej nadmiernej generalizacji, mogą być takie myśli jak: wszyscy na tym spotkaniu byli nadęci jak bufony. Ludzie na tym spotkaniu nie mieli pojęcia, o czym mówili. Atmosfera ogólnie była beznadziejna. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tam są takie uogólniki jak zawsze, wszystko, ludzie są, życie jest, ja jestem. Czyli takie ogólne stwierdzenia bez wskazywania konkretów i w oparciu o własną interpretację, bo to jest twoja interpretacja. Bo jak wygląda w oparciu o fakty nadęty jak bufon? Dla każdego będzie wyglądał inaczej, więc jest to twoją interpretacją, a nie faktem. Faktem może być to, że na przykład 3 mężczyzn na tym spotkaniu miało ubrane spodnie, a 5 kobiet miało ubrane okulary. Czyli fakty są widzialne przez więcej osób, a interpretacja jest tylko twoja. I ona oczywiście jest dowolna, bo twoja interpretacja jest twoją prawdą. A jak wiesz, prawda twoja jest nie do dyskusji. Jednak takimi myślami, generalizowaniem, no stresujesz się sama, bo te uogólnienia i hasła takie ocenne, one nie przybliżają cię do takiego spokoju wewnętrznego, bo po takiej ocenności, takiej negatywności, bo wszyscy, bo było beznadziejnie, w ogóle wszyscy byli bez sensu, nikt się na tym nie znał, no to wypowiedz do siebie takie słowa i pomyśl o tym, jaki one mają nośnik emocjonalny. Więc moje pytanie do ciebie jest, jeżeli uogólniasz i generalizujesz albo myślisz czarno-biało, to po co ci to? Po co stresujesz się sama takimi uogólnieniami, hasłami ocennymi? Jestem przekonana, że takie nakręcanie się i negatywne myślenie, czy to czarno-białe, czy właśnie to takie generalizujące, wzmaga twój poziom stresu, złości, nieprzyjemnego samopoczucia i oddala cię od tego, jak tak naprawdę chcesz się czuć. Numer 3, filtr mentalny, zwany także selektywną uwagą negatywną. Polega na skupianiu się wyłącznie na negatywnych aspektach sytuacji z pominięciem tych elementów pozytywnych. Same negatywy, szklanka do połowy pusta. Mózg dobrze się czuje w tej tendencji myślenia negatywnego, bo jest to zgodne z informacjami, które posiada, czyli dajesz mu to, co on zna. Tylko ty, pracując nad swoimi przekonaniami, możesz zmienić swoje myślenie B, emocje C i w konsekwencji działania D. Teraz sięgnij po A, B, C, D emocji, żeby przypomnieć sobie to, o czym mówię. Przykłady. Prowadzisz szkolenie dla 12 osób. 2 osoby ziewały podczas części wykładowej i ten filtr mentalny, czyli ta selektywna uwaga negatywna, doprowadzi cię do takiego myślenia. Oj, 2 osoby ziewały podczas części wykładowej, wypadłam beznadziejnie, szkolenie bez sensu, nie nadaje się. Osoba myśląca selektywnie skupia się na negatywnych aspektach i nie zobaczy tego, że na przykład 10 osobom wykład się podobał, bo nie ziewały. Albo twój raport w pracy zawierał 5 wskazówek od przełożonego, że na przykład 5 rzeczy jest do poprawy, ale 15 rzeczy zostało wykonane zgodnie ze standardem i oczywiście przełożony też ujął to w informacji zwrotnej, czyli pochwalił cię za 15 dobrze wykonanych rzeczy, a 5 rzeczy jest do poprawy. I teraz osoba o selektywnym, negatywnym myśleniu pomyśli: o rany, 5 błędów, chyba mnie zwolnią, 5 rzeczy powinnam poprawić. Uwaga, masz jeszcze 15 uwag pozytywnych. Jestem więc złym pracownikiem, nie nadaję się do tej pracy, lepiej zwolnię się sama, niż oni mieliby mnie zwolnić w tym momencie. Numer 4, odrzucanie pozytywów. Polega to na stronniczym ignorowaniu, negowaniu wartości pozytywnych doświadczeń. Przykład. Pogratulowali ci twojego występu, a ty myślisz: ojej, nie zasługuję na to, bo nerwy mnie zjadły, wcale nie wypadłam tak, jakbym chciała wypaść, po prostu miałam szczęście, oni nie wiedzą, co mówią, pewnie sami się nie znają. Ja wiem, oni na pewno czegoś ode mnie chcą. Tak, pewnie te komplementy mają drugie dno. Tak, na pewno mają drugie dno. A osoba czy osoby, twoi współpracownicy, pogratulowali ci dobrego występu. Jednak ty nie widzisz tego, bo szukasz już drugiego dna. Numer 5. Przeskakiwanie do wniosków. dochodzenie do poważnych wniosków, zwykle takich negatywnych, w oparciu o mgliste lub fikcyjne przesłanki. Cokolwiek widzisz, interpretujesz to negatywnie. Mijasz koleżankę na ulicy, która cię nie poznała i twoja interpretacja, aha, wniosek jest taki, na pewno się na mnie obraziła. Numer 6. Znawca innych. A. Czytanie myśli. Wnioskowanie o myślach innych osób w oparciu o ich zachowanie lub komunikację niewerbalną, gdzie zakładasz najgorszy możliwy scenariusz bez weryfikacji poprzez zapytanie osoby, co faktycznie myśli. Sama sobie narzucasz, sama już wysuwasz wnioski. Ty czytasz w myślach tej osoby i dokładnie wiesz, co ta osoba myśli. Oczywiście obie wiemy, że jest to niemożliwe. No chyba, że masz zdolności mediumistyczne, no to wtedy tutaj możemy polemizować i zobaczyć, do jakiego stopnia jesteś w stanie czytać ludzkie myśli. Natomiast jeżeli nie masz takich umiejętności, no to zwyczajnie nie wiesz, co myśli ta dana osoba, bo to znowu jest tylko i wyłącznie twoja interpretacja. Nie weryfikuje taka osoba, która czyta w myślach, nie dopytuje, po prostu wie lepiej, co myśli druga osoba. Najczęściej rzuca hasło typu nie wiesz, domyśl się. Wymaga od innych domyślania się, bo przecież sama uprawia czytanie w myślach. Przykład. Na przykład. Aleksandra popatrzyła na zegarek podczas spotkania ze mną. Oj, jestem jasnowidzem, czytam w myślach. Oj, Aleksandra musi być śmiertelnie znudzona i uważa mnie za beznadziejną rozmówczynię. Na pewno się nudzi, już chce skończyć tę rozmowę, już więcej nie będzie chciała ze mną rozmawiać, bo traci swój czas. Jestem beznadziejna, za dużo mówię. Widzisz to? Czytasz w myślach. Zamiast zapytać, czy tobie się spieszy, bo widzę, że spoglądasz na zegarek, albo widzę, że spoglądasz na zegarek. Czy mamy jeszcze czas na naszą rozmowę? 6b. Przepowiadanie przyszłości. To stronnicze przewidywanie negatywnych rezultatów zdarzeń bez oparcia o fakty. Przykład. Na pewno obleję ten egzamin, na pewno wszyscy będą się ze mnie śmiać, na pewno jestem jedyna, która tak będzie ubrana, na pewno będę jedyna, która się spóźni, na pewno będę jedyna, która nie będzie umiała się zaprezentować i tak dalej, czyli przepowiadasz przyszłość, bo ty na pewno wiesz, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Jesteś wróżką? Gratuluję. Też możemy o tym porozmawiać. 7. Wyolbrzymianie, umniejszanie. Jest to przyznawanie nieadekwatnie większej uwagi spostrzeganym błędom, słabościom oraz zagrożeniom i odpowiednio nieadekwatne przyznawanie mniejszej uwagi sukcesom, zaletom i możliwościom. Przykład. Moje niskie oceny na świadectwie wyraźnie wskazują moją niekompetencję, podczas gdy moje dobre oceny nie mają żadnego znaczenia. Albo nie wykonałam 5 z 15 zadań, więc jestem głupia, podczas gdy wykonanie 10 zadań to przypadek, więc też jest bez sensu, że wykonałam 2/3 pracy. Czyli za te złe rzeczy w twojej opinii stronniczej karzesz się, ale za to dobre nie nagradzasz się. Tutaj też mieści się katastrofizacja, czyli jest to podtyp powyższego zniekształcenia, polega na skupianiu się na mało prawdopodobnym, najgorszym z możliwych scenariuszy zdarzeń, tak zwany najgorszy możliwy czarny scenariusz. Przykład, jeśli zrobię prawo jazdy, na pewno będę mieć wypadek, wolę go nie robić. Jeśli pójdę na to spotkanie, to na pewno sama będę stać w kącie, wolę nie iść. Jeśli otworzę własny biznes, to na pewno mi się nie powiedzie, bo jest inflacja i źle się dzieje na świecie. Wolę zostać na etacie i być nieszczęśliwa. Widocznie tak miało być. 8. Uzasadnienie emocjonalne. To jest zakładanie, że negatywne uczucia ujawniają prawdziwą naturę rzeczy. Doświadczanie rzeczywistości jako odzwierciedlenia nasyconego emocjami. Przekonanie, że coś jest prawdziwe w oparciu wyłącznie o swoje własne myślenie, swoje przekonania i swoje emocje. Przykład. Myślę, że jestem niekompetentna, czuję się niekompetentna, więc pewnie taka właśnie jestem i tak na pewno widzą mnie inni. Albo Myślę, że coś złego może się zdarzyć. Czuję, że coś złego się zdarzy. Więc na pewno coś złego się zdarzy. Jestem o tym przekonana. 9. Personalizacja. Przypisywanie sobie odpowiedzialności za zdarzenia, na które twój wpływ jest ograniczony albo znikomy, albo w ogóle nie masz wpływu. Przykłady. Moje dziecko płacze, więc jestem beznadziejną matką. Mechanik był niesympatyczny, więc pewnie powiedziałam coś głupiego i nie znam się na samochodach. Moja przyjaciółka do mnie nie zadzwoniła od tygodnia, więc pewnie jestem już w odstawce, bo jestem beznadziejna. Mój partner na pewno mnie zostawi, bo za dużo gadam, więc jestem beznadziejną gadułą, niewartą jego miłości. Moja koleżanka na pewno już nie odpisze na moje wiadomości, bo tak dużo wiadomości jej wysłałam. Na pewno o mnie myśli, że jestem nachalna i natarczywa. Albo mój partner na mnie krzyczy i mi ubliża, więc to moja wina, że on na mnie krzyczy i mi ubliża, bo na pewno sobie na to zasłużyłam. 10. Nadużywanie imperatywów. Imperatyw to taki nakaz. Nakaz, tak, że tak musi być. Taki przykaz, nakaz. Polega na nadmiernym odwoływaniu się do bardzo sztywnych, zawsze obowiązujących, a nawet bezwzględnych zasad postępowania. Przejawia się częstym myśleniem w kategoriach muszę, powinienem, należy, tak trzeba postąpić, inaczej postąpić nie wolno. Mamy wówczas sztywną i precyzyjną koncepcję tego, jak powinniśmy się zachować, ale jak również powinni zachować się inni. Wtedy, kiedy taki imperatyw wewnętrzny nakazuje nam te poprawne zachowania w naszej ocenie, to wtedy, kiedy osoba nie zachowa się zgodnie z naszym wewnętrznym imperatywem, oczywiście ma do tego prawo, bo jej imperatyw jest zupełnie inny, to my wtedy możemy być w stresie, możemy się zezłościć, możemy być zdenerwowani, a nawet jeżeli jeszcze mamy takie w sobie zachowania emocjonalne z pogranicza dziecka, to zwyczajnie możemy się na tę osobę obrazić, że ona nie stosuje się do naszych zasad. Ale twoje zasady to są twoje zasady. To nie znaczy, że to są zasady moje czy każdej innej osoby, prawda? Kiedy myślimy o tej sztywnej, precyzyjnej koncepcji, to tutaj takie przykłady wybrałam dla ciebie. Takie najbardziej zobrazowane. Oczywiście jestem przekonana, że kiedy wymienię te przykłady, to będziesz wiedziała, o czym mówię. Oczywiście jest to moje przekonanie i moja interpretacja tego, co ty możesz myśleć. Czyli zobacz, teraz ci zaprezentowałam lekkie zniekształcenie poznawcze i jestem ciekawa, czy je wyłapałaś. Ale do rzeczy. Mój przykład. Katolik w niedzielę musi iść do kościoła. Katolik musi się spowiadać podczas świąt wielkanocnych, przynajmniej raz w roku. Podczas Wigilii nie wolno jeść mięsa. Ślub kościelny powoduje, że muszę być z mężem do końca życia, bo przysięgałam, dopóki śmierć nas nie rozdzieli. Nieważne, że się męczę. Tak trzeba postąpić. Nie wolno przechodzić na czerwonym świetle. To przestępstwo. Trzeba zawsze jeździć zgodnie z określoną prędkością. Nie wolno rozmawiać podczas jedzenia. Nie wolno mówić z pełnymi ustami. W odwiedziny nie przychodzi się z pustymi rękoma. Zawsze trzeba przynieść prezent. Zawsze bezwzględnie trzeba ustępować miejsca starszym. Zawsze bezwzględnie należy przepuszczać kobiety w drzwiach. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że już wiesz, czym są te zniekształcenia poznawcze oraz myśli czarno-białe oraz inne zniekształcenia, które wymieniłam. I to wszystko, o czym powiedziałam, otwiera umysł i przekonuje cię, że to, co interpretujesz po swojemu zgodnie ze swoimi przekonaniami, a nie faktami, jest prawdziwe, podczas jak widzisz, te zniekształcenia poznawcze to jest tylko i wyłącznie twoja własna interpretacja i jest to bardzo dalekie od faktów. To jest twoja prawda, twoja interpretacja. Twoje poznanie świata, twoje przekonania, natomiast to nie są fakty. Fakty są obiektywne, a twoje przekonania i twoja prawda są subiektywne. Twoja myśl nie jest faktem. Twoja myśl to przekonanie. Chyba, że masz badania naukowe, które potwierdzają twoje myśli, bo wtedy to, co jest już napisane, co jest przebadane, oczywiście staje się faktem. Zniekształcenia poznawcze są co najmniej nieprecyzyjne i zazwyczaj wzmacniają takie negatywne myśli, uczucia, a w konsekwencji oczywiście wpływają na odczuwanie twojego poziomu stresu, strachu, lęku, złości czy smutku. Czym wyższy poziom twoich zniekształceń poznawczych, tym wyższy poziom twojego stresu, bo czym dłużej odczuwasz stres, tym więcej negatywnych myśli będzie w twojej głowie, w konsekwencji więcej ujemnie zabarwionych emocji, co pociągnie za sobą działania, które nie doprowadzą cię na pewno tam, gdzie chcesz być. W rezultacie będziesz postrzegać świat o te zniekształcenia poznawcze, nie uzmysławiając sobie tego, co w konsekwencji będzie miało negatywny wpływ na obraz świata, innych ludzi, ale przede wszystkim twojej własnej osoby, tylko i wyłącznie ciebie. Więc jeżeli zauważyłaś, że któreś z tych 10 zniekształceń poznawczych uprawiasz na co dzień, stop. Koniec. Stop. Ty już dzisiaj o tym wiesz, że to są twoje przekonania, twoje myśli względem zdarzeń. Wykonaj kartę pracy i zastanów się, jak możesz swoje zniekształcenia poznawcze zamienić na zdrowe, wspierające ciebie myśli.